Uwagę na szczegół, który może się wydawać mało znaczący. Może ktoś powie, że szukam w całym. Paweł no, został powołany do tego, żeby głosić. Ale Paweł napisał, że on jest przeznaczony do Ewangelii. Ten szczegół naprawdę dotyka bardzo ważnego aspektu naszego bycia uczniami misjonarzami. Paweł przeznaczony do Ewangelii. Owszem, Paweł został powołany, żeby głosić Ewangelię. To jest ważna rzecz. Ale to jest rzecz, powiedziałbym, drugorzędna. To jest dalsza sprawa. Najpierw został powołany do, czy przeznaczony do Ewangelii. To znaczy, żeby ta Ewangelia najpierw w nim się stała. Znaczy, żeby ta Ewangelia najpierw przez niego została przetrawiona, że tak powiem, żeby ona w nim zaczęła działać. On jest człowiekiem, tam jest segregator z Ewangelii, tak było to właśnie wyrażone. Może być odseparowany, wysegregowany do Ewangelii. I co jest ciekawe, że Paweł przecież jako faryzeusz, można powiedzieć, on już raz został wysegregowany czy odseparowany, bo faryzeusz to ten, który oddzielił się od innych, żeby lepiej przestrzegać prawa, tak? Dlatego używanie Jezusa do rozumienia to ze względu, że tak tłumaczyli na swoją wierność prawa. Paweł był już przeznaczony do prawa, a teraz jest przeznaczony do Ewangelii. I to nie jest zadanie, to jest życie. To nie jest zadanie do wypełnienia, to nie jest jakiś program do zrealizowania. To jest po prostu jego tożsamość, to jest fragment czy element jego tożsamości. Znaczy, w tym spotkaniu pod Damaszkiem, które się dokonało, Paweł właściwie nie nauczył się niczego nowego. Nie odbył nagle studiów teologicznych, tak? On nie zrobił magisterium teraz u Pana Jezusa z teologii, żeby wiedzieć, co ma głosić. Nie, bo po prostu stał się innym człowiekiem. W jednym momencie stał się innym człowiekiem. Rozumiecie? Zanim będę tym misjonarzem, najpierw ta Ewangelia musi we mnie zacząć działać. Najpierw muszę się poczuć przeznaczony do Ewangelii. Żeby ona się we mnie spełniała, żeby się dopiero przeze mnie zaczynała spełniać w innych. Jeżeli tak nie będzie, to choćbym, nie wiem jak się staram na ewangelizacji, na spotkaniach, to będzie tylko odgrywanie roli człowieka, który spełnia jakąś funkcję. W całym swoim życiu mam się poczuć tym, którym się staje Ewangelia. Łatwiejsze jest wypełnianie zadania. O wiele łatwiejsze, nawet głoszenie jest łatwiejsze. Głoszenie Jezusa niż pozwolenie na to, żeby Jezus stał się we mnie realny. Wiem, co mówię. Łatwiej się mówi. Łatwiej się mówi, czy to naucza. I to jest ciekawe, że kiedy popatrzymy się na Jezusa, który powołuje, to widzimy tego, który jakby wchodzi właśnie do świata tych, którzy się w ogóle nim nie zajmowali. Wchodzi w historię życia Lewiego i to do tego stopnia wchodzi, że on może zostać niezauważony. Jak będziecie kiedyś w Rzymie, zatrzymacie się, może już niektórzy z was mieli tą okazję, w kościele Ludwika Francuskiego, taki kościół troszeczkę czasem na obłoku, często zamknięty, jak się idzie z Piazza Navona do Fontanny di Trevi, to właśnie przechodzi się do tego kościoła i tam są trzy dzieła Karwarzy, między innymi jest to dzieło powołanie Mateusza. One są tyle ciekawe, że mi taką interpretację słyszałem, że Caravaggio maluje się wokół, który jest konfliktowany z papieżem. I ciekawe to jest zrobione. Przyjrzyjcie się temu, że widzimy Mateusza, który siedzi za stołem. Na stole jest pełno pieniędzy. Pieniądze są ustawione. I widzimy Pana Jezusa, który wskazuje palcem na Mateusza. A za Panem Jezusem stoi Piotr, który też jakby nieudolnie tego Jezusa stara się naśladować. Znaczy też wysuwa ten swój palec, tak jak Pan Jezus. Tylko, że sprytnie jest pokazane. Mateusz spotyka się swoim wzrokiem z Jezusem, a Piotr pokazuje palcem, ale patrzy się na pieniądze, które leżą na stole. To jest rzeczywiście ciekawy obraz, że jakby Pan Jezus wchodzi w sam środek codzienności do tego stopnia, że wszystko inne może odciągać od Niego wzrok. Pan Jezus wchodzi w życie Mateusza wtedy, kiedy on jest w silnym związku, można powiedzieć, z tym, czym żyje na co dzień. To jest niezwykle, bo jeżeli rzeczywiście ja chcę wypełniać zadanie, żeby być uczniem misjonarzem, to muszę się czasem zgodzić na to, że pójdę do komory celnej. Pytaliśmy się wczoraj, jak rozmawiać z tymi, którzy nie wierzą. No właśnie pójść tam, gdzie toczy się ich życie. Być tam, gdzie toczy się ich życie, tak żeby się nasz wzrok spotkał. Ta komora celna to jest takie zadanie, którego nie bardzo chcemy podjąć, symbol ludzi, których nie bardzo chcemy spotkać. Czasem właśnie idziemy w swoim kierunku, tarczysz, to jest taki wybór ciepłego pokoju, dobrego fotela, świętego spokoju. To jest robienie tego, co lubię, byle nie zająć się tym, co powinienem robić. Robienie tego, co lubię, w czym czuję się bezpiecznie, w czym czuję się dobry i z czym mi jest miło, żeby przynajmniej mieć usprawiedliwienie, że coś robimy, tak? Że nie zmarnowałem tego czasu. Żeby można było się wytłumaczyć, że nie zrobiłem tego, tak, ale zrobiłem tutaj. Czasem coś takiego u nas jest, że właśnie wolimy ominąć tą pomoc celną, bo tam może być nieciekawie, ale za to, Panie Boże, zrobię tysiąc innych rzeczy. I zobaczcie, że my później robimy właśnie rachunek sumienia. Robimy rachunek sumienia z miłością bliźniego, czy kogoś nie uraziłem, czy kogoś nie skrzywdziłem, czy nie ukradłem. Natomiast mam wrażenie, że czasem rzeczywiście w tym rachunku sumienia zaniedbujemy jedno wskazanie Jezusa. Kiedy Jezus odchodził i powiedział: idźcie i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. I te słowa są nazwane wielkim nakazem. Znaczy, kiedy Jezus już nauczył kochać tego Boga na krzyżu, kiedy zmartwychwstał, to powiedział jeszcze jedno: idźcie i dosłownie czyń się uczniami, tak? Wszystkie narody. Kiedyś czytałem o Pance Teresie z Kalkuty, która opowiadała, że w Nepalu prawo zabrania mówienia o Jezusie Chrystusie, czy rozpowszechniania Biblii, czy w ogóle jakiegoś ewangelizowania, i matka Teresa z Kalkuty miała mówić, że każdy, kto manifestuje swoją chrześcijańską wiarę, ma poważne problemy. Znaczy, może tracić pracę, czasem jest zamykany w więzieniu. I dodawała, że ciekawe, że pomimo tego nie brakuje ludzi, którzy głoszą Jezusa. Że więzienia są pełne chrześcijan. Taki chrześcijanin wychodzi z więzienia, ewangelizuje dalej. Aresztują go ponownie, no to idzie znowu do więzienia, wychodzi i znowu mówi o Jezusie. To był smutny element tej historii. Matka Teresa z Kalkuty mówiła, że wszyscy, którzy siedzą tam, to protestanci. To protestanci są gotowi na to, żeby podjąć się nawet więzienia z uczniów Jezusa. Katolicy żyli na wolności. Oczywiście spowiadamy się z różnych grzechów czasami, robimy rachunek sumienia. Warto czasem zapytać się, czy właśnie nie zmarnowałem okazji do tego, żeby świadczyć o swojej wierze. Czasem zrobić rachunek sumienia tego, czy nie zaniedbałem okazji do dawania świadectwa swojej wiary. Zobaczcie, że kiedy słuchamy papieża Franciszka i słyszymy o tym wychodzeniu na peryferię, najczęściej interpretujemy to w ten sposób, że my powinniśmy, właśnie my, to często się mówi, że papież Franciszek wzywa przede wszystkim duchownych, albo już dalej chrześcijan, tak, czy katolików, do tego, że poszli do ludzi z marginesu, żeby szukali tam, którzy są daleko. Tymczasem papież, owszem, to można wyczytać też z jego nauczania, każe zwracać uwagę na tych, którzy są w gorszej sytuacji u nas, ale kiedyś wytłumaczył też, że to wychodzenie na peryferia to też wychodzenie poza płot ogródka własnych przekonań, własnych taktów, schematów, myśli. Wychodzenie poza to, do czego ja już się przyzwyczaiłem. Także w życiu religijnym. Kiedyś u Prado Floresa znalazłem taki ciekawy obraz. On opowiadał o bogatym przedsiębiorcy. Nie wiem, czy znacie tę historię, który ze swoim synem gdzieś poszedł przez las i w tym razie się zgubili. Nie mogli znaleźć drogi do domu. W pewnym momencie zobaczyli gdzieś tam na skraju lasu jakąś polanę i zobaczyli, że nagle jakiś tam domek jest malutki. Poszli do tego domu, właściciele przyjęli pod swój dach. Podali im na kolację twaróg. Następnego dnia zaoferowano im kubek świeżego mleka. Ale ten przedsiębiorca, jak to biznesmen, tak się rozejrzał dookoła i mówił do tego właściciela: słuchajcie, no, ziemię macie taką żyzną tutaj, macie blisko wodę, mieszkacie w takim miejscu, które jest tak chorym, to żona przez naturę, dlaczego nie macie sam? Dlaczego nie uprawiacie roślin? Dlaczego nie hodujecie jakiejś zwierzyny? No i ci gospodarze mówią: no a po co nam to? Mamy krowę i krowa nam codziennie daje mleko. Mamy co jeść, to wystarczy. No ale ten przedsiębiorca nie daje za wygraną i mówi: no słuchajcie, no, ale przecież gdybyście tutaj przynajmniej sam jakieś mieli, przynajmniej kilka zwierząt więcej, o wiele lepiej bym się żyło. On mówi: no to niepotrzebne, mamy krowę. I kiedy już opuścili ten dom, przedsiębiorca mówi do swojego syna: wiesz co, weź zabij tę krowę do wozu. przecież możesz zrobić coś więcej, przecież masz w sobie wiele większy potencjał. Ale ja mam chorobę, mleko i twarz. To mi wystarczy. I teraz zobaczcie jeszcze. Ciekawe jest to, w jakiej atmosferze dokonywało się powołanie. Ktoś fajnie powiedział, że to była taka atmosfera szpitala. Że Jezus, zlecając zadanie, nie zlecał go tym, którzy wręczeni na tym czynili. Poszedł do ludzi prostych, słabych, grzesznych do tego stopnia, że później będzie tłumaczył nawet, że nie przyszedł powołać sprawiedliwych, ale grzeszników, że nie potrzebują lekarza zdrowi, silni, ale ci, którzy się źle mają. To jest ciekawe, bo kiedy popatrzymy się na te nazwiska powołane, na to, czym oni się zajmowali, to czasem możemy powiedzieć, że właśnie w mentalności Żydów to byli ci, którzy byli wyłączeni poza namiast Izraela. Kogo powołuje Jezus? Wszystkich. Uczciwych, ale też skorumpowanych i upadłych. Bo znowu, powołanie nie wynika z ludzkiej reputacji. Cały czas pozostaje to pytanie, po co to drugie powołanie? Jakby się święty Łukasz powtarzał, bo już przecież raz opisał powołanie Mateusza, raz opisał powołanie Jana Jakuba. Właściwie mamy drugi opis. Rzeczywiście, kiedy patrzymy się na Ewangelię Łukasza, jakby drugi raz opisuje powołanie apostołów. Otóż chcę pokazać, że istnieje taki proces pomiędzy tym, co dokonało się w Komorze Celnej, czy nad jeziorem, a tym, co dokonało się w Tylnej Górze. Jakby Łukasz chciał powiedzieć, że istnieje różnica pomiędzy Twoim pierwszym wezwaniem, powstaniem z Twojej Komory Celnej. Istnieje różnica pomiędzy tym, kiedy Jezus wszedł w Twoje życie, wtedy, kiedy może się Nim nie zajmowałeś jeszcze i powiedział Ci powstań, a tym powołaniem, które ma przejść w Twój wybór. Powołanie musi przejść w Twój wybór. Jeżeli powołanie Jezusa nie spotka się albo nie będzie zmierzało do Twojego wyboru, to może zaniknąć. Jeżeli to, że zostałeś powołany na chrześcijanina nie spotka się z Twoim wyborem, to bardzo szybko.